Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Eksperci ankiety konstytucyjnej 2017 wskazali na potrzebę zmiany systemu rządów w Polsce, w tym wzmocnienia roli premiera. Wyniki dokumentu zostały zaprezentowane w poniedziałek w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego. O przygotowanie dokumentu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poprosił ekspertów. Profesor Anna Łabno podczas prezentacji ankiety poinformowała, że dotyczy ona czterech zagadnień: zasady konstytucji, statusu jednostki, systemu rządów oraz sądów. Jak mówiła, zwrócono uwagę na potrzebę uregulowania kwestii członkostwa w Unii Europejskiej i podkreślenie nadrzędności konstytucji oraz ustalenie zasad implementacji prawa unijnego. W zakresie systemu rządów większość ankietowanych wskazała na potrzebę utworzenia jednego silnego ośrodka władzy, który nie byłby skonfrontowany z innym.
Ci z nas, a jest nas większość, którzy uważali, iż powinniśmy system fundamentalnie zmienić, proponują, choć to nie jest kwestia nazwy, ale najłatwiej jest oczywiście odnieść to do wzorca kanclerskiego, w każdym razie silnego prezesa Rady Ministrów, a pamiętajmy, że to jest polska tradycja. W Polsce zawsze był powoływany prezes Rady Ministrów. To jednocześnie oznacza marginalizację prezydentury, marginalizację w stosunku do dzisiejszych rozwiązań.
W zakresie sądów w Polsce ankietowani podkreślili znaczenie niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Pojawiła się też propozycja zmiany statusu Trybunału Konstytucyjnego, a nawet jego likwidacji. Wczoraj rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński zapewnił, że prezydent Andrzej Duda cieszy się z wszelkich inicjatyw w debacie, także z ankiet Prawa i Sprawiedliwości. Na 26 kwietnia zapowiedział też debatę konstytucyjną z udziałem ekspertów i samorządowców. 3 maja ubiegłego roku prezydent Polski wyszedł z inicjatywą referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Zaproponował, by odbyło się ono 11 listopada 2018 roku albo trwało dwa dni, 10 i 11 listopada. Prezydent Andrzej Duda będzie mobilizował rząd, by projekty zapowiedziane na konwencji Zjednoczonej Prawicy powstały jak najszybciej. Najwyższy przedstawiciel polskiego państwa spotkał się wczoraj z mieszkańcami Szamotuł w województwie wielkopolskim. Odniósł się do sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Wówczas premier Mateusz Morawiecki zapowiedział m.in. obniżenie CIT dla małych i średnich firm z 15 do 9%, wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 miliardy złotych na program dla seniorów. Z kolei wicepremier Beata Szydło obiecała program dla matek Mama Plus, który ma przewidywać m.in. premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka, darmowe leki dla kobiet w ciąży oraz bon przeznaczony na zajęcia kulturalne i sportowe dla młodych ludzi. Prezydent Andrzej Duda podkreślił w Szamotułach, że jednym z fundamentów silnego państwa jest między innymi dobrze wykształcona młodzież, a także silna rodzina.
Cieszę się ogromnie z tego, że podjęto zobowiązanie, że kobietom, które wychowują czwórkę dzieci, które urodziły czworo dzieci, będą przyznane emerytury niezależnie od tego, czy pracowały, czy nie. To ogromnie ważne. Cieszę się, że matki, które decydują się na urodzenie dziecka, będą miały kolejne przywileje. Cieszę się, że dzieciom będą wypłacane wyprawy dzieciom szkolnym. Na początku, kiedy zaczyna się rok szkolny, po 300 zł. To bardzo ważne zobowiązanie na czas, który jest dla rodziców tak trudny. Zwłaszcza w rodzinach, gdzie tych dzieci jest więcej. Kiedy każdemu dziecku trzeba kupić podręczniki, każde trzeba wyprawić, przygotować do szkoły. Te 300 zł to naprawdę dla wielu rodzin bardzo duży zastrzyk finansowy.
Prezydent Andrzej Duda wyraził wiarę w to, że będzie mógł te ustawy zobaczyć na swoim biurku i je podpisać. Jednocześnie zapowiedział, że będzie mobilizował rząd, by zrealizował projekty jak najszybciej. Senat przyjął pakiet nowelizacji ustaw sądowych, nowelę ustaw, prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Bez poprawek poparło 51 senatorów, przeciw było 24, zaś jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej senatorowie nie poparli wniosku Platformy Obywatelskiej w sprawie odrzucenia tej nowelizacji. Nowela o Sądzie Najwyższym zapewnia m.in. samodzielność budżetową Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Poparcie uzyskała też nowelizacja, która przewiduje ogłoszenie 3 niepublikowanych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w ciągu 7 dni od wejścia przepisów. Senat przyjął też bez poprawek zmiany ustaw sądowych, zakładające m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa sądu. Podczas debaty sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji do zmian w przepisach przedstawił senator PiSu Rafał Ambrozik. Mówił m.in. o kwestii ujednolicenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów, czyli po ukończeniu 65 lat.
Oczywiście sędziowie na swój wniosek czy oświadczenie będą mogli orzekać dłużej. Taką wolę mają przedstawić Krajowej Radzie Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa, mając na uwadze interes wymiaru sprawiedliwości bądź ważny interes społeczny, będzie opiniować, czy dany sędzia może orzekać po ukończeniu 65 lat. Kolejna to kwestia nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wprowadzane zmiany dotyczą umożliwienia zwołania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa po zwolnieniu się stanowiska przewodniczącego Rady. Wprowadzany jest termin zwołania tego posiedzenia. To jest 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska przewodniczącego. Jeśli jednak nie dojdzie w tym trybie do taki obowiązek, ma pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Jeśli jednak nie dojdzie w tym trybie do zwołania, wówczas pierwsze posiedzenie zwołuje najstarszy wiekiem członek Rady, będąc sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.
Zmiany w sprawie KRS zakładają m.in., że pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego może zwołać najstarszy wiekiem członek KRS-u, będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku. Sejm uchwalił zmiany w ustawach o ustroju sądów, KRS i Sądu Najwyższego w miniony czwartek. Teraz nowelizacja trafi do prezydenta. Obrona za wszelką cenę Stanisława Gawłowskiego to dla Platformy Obywatelskiej walka o utrzymanie żelaznego elektoratu, ocenił profesor Piotr Niwiński z Uniwersytetu Gdańskiego. Szczeciński sąd zdecydował o zastosowaniu 3-miesięcznego aresztu dla sekretarza generalnego PO. W poniedziałek lider PO Grzegorz Schetyna powiedział, że partia odbiera to jako początek kampanii wyborczej PiS i polityczny atak na opozycję. Na temat Gawłowskiego rozmawiali w Szczecinie członkowie władz i klubu Platformy Obywatelskiej. W ocenie sądu tymczasowe aresztowanie posła PO to próba uniknięcia wpływania przez niego na toczące się śledztwo. Postawa polityków Platformy Obywatelskiej wobec sprawy Gawłowskiego, jak podkreślił profesor Niwiński, pokazuje, że partia walczy o przetrwanie i w obronie członków PO jest w stanie poświęcić nawet swój wizerunek przed społeczeństwem.
Na tym właśnie polega kuriozum przyjętej taktyki przez Platformę Obywatelską zaprzeczania własnej dotychczasowej polityce i to bardzo wyraźnemu. Bronimy sądów, a jednocześnie podważamy kompetencyjnych tych sądów. Jest to dla zwykłego wyborcy, myślę, że mało zrozumiałe i możliwe, że to zachowanie Platformy Obywatelskiej, nieracjonalne dla zwykłego wyborcy, może zaważyć negatywnie na ich wizerunku. Sprawa Stanisława Gawłowskiego jest taką sprawą bardzo polityczną. Tutaj chodzi o nieutrzymanie wiarygodności Platformy w oczach społeczeństwa, tylko utrzymanie własnego elektoratu, że będziemy was bronić za wszelką cenę, bez względu na winy, które żeście popełnili.
Stanisław Gawłowski został zatrzymany w piątek i usłyszał zarzuty dotyczące okresu, kiedy był wiceministrem ochrony środowiska w rządach PO-PSL. Miał wówczas przyjąć łapówkę w wysokości co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce, a także dwa zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych. Zarzuty dotyczą też podżegania do wręczenia korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych, a także ujawnienia informacji niejawnej oraz plagiatu pracy doktorskiej. Dalberga 5 w Warszawie to kolejny adres, którego reprywatyzację badała komisja weryfikacyjna. Zeznania złożyli m.in. lokatorzy kamienicy.
Kamienica została zreprywatyzowana w 2007 roku na początku prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz. Miasto przejęło wtedy 1/3 praw do budynku, a 2/3 zdobył Marek M., znany jako tzw. handlarz roszczeń, zamieszany także w inne, budzące wątpliwości sprawy reprywatyzacyjne. Wtedy lokatorzy zaczęli się borykać z trudnościami, podwyżki czynszu, nakłanianie do eksmisji, odłączenie mediów, to niektóre z nich. Mówi członek komisji poseł Jan Mosiński.
Nękanie tak, aby czyścić kamienicę z lokatorów. Co poraża, to, że miasto w jakiś sposób, Ratusz Warszawski w jakiś sposób w tym współuczestniczył, bo było takie spotkanie u pana burmistrza na Warszawy Wola, gdzie Marek Nosakowski stwierdził, że podwyższa teraz czynsz i jesienią, to był rok 2007, podwyższy jesienią po raz kolejny. Żadnego protestu ze strony samorządu nie było, a przypomnijmy, że miasto Warszawa ma w tej kamienicy 1/3 udziałów.
Do złożenia zeznań zostali wezwani na dziś także były burmistrz dzielnicy Wola, a także Marek M. Z Warszawy dla Radia Maryja Zuzanna Dąbrowska.
Jak zeznała jedna z lokatorek Dalberga 5, Hanna Gronkiewicz-Waltz twierdziła, że reprywatyzacja nieruchomości została przeprowadzona zgodnie z prawem. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała kolejnych świadków. Zeznania złożyli byli funkcjonariusze zlikwidowanej delegatury stołecznej ABW, w tym dyrektor tej jednostki. Ich dane personalne zostały utajnione. Pierwszy świadek przekonywał, że nie wie nic o pracy ABW w związku z aferą Amber Gold. Ponadto, co jest znane z mediów. Wskazał, że w latach 2011-12 został oddelegowany do Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów. Tam też nie wykonywał żadnych czynności i nie konsultował sprawy. Jednak, jak zeznał, działania Amber Gold można było zablokować już w maju 2012 roku.
Sprawą zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o czym bezspornie minister finansów i pan Parafianowicz wiedzą. Mamy transakcje od 1,6 mld nawet do 2,5 mld zł, jeżeli chodzi o przepływy. Mamy informację, że firma jest na czarnej liście KNF-u i jest przez ten KNF ścigana. Czy w tych okolicznościach były podstawy do tego, aby Generalny Inspektor Informacji Finansowej wystąpił o blokadę rachunków już na etapie maja 2012 roku, wedle pana wiedzy i doświadczenia?
Tak, według mojej wiedzy były przesłanki do blokady tych środków.
Jako drugi w trybie incognito przesłuchany został były dyrektor delegatury stołecznej ABW. Jego zeznania również nie wniosły przełomowych informacji do sprawy. Podczas przesłuchania przyznał m.in., że rekomendował przekazane informacje dotyczące Amber Gold do prokuratora generalnego. Podobnie jak pierwszy świadek, nie przypomniał sobie żadnych wątków korupcyjnych urzędników państwowych w kontekście sprawy. Unijni ministrowie spraw zagranicznych debatowali nad sytuacją w Syrii. Szefowie dyplomacji w poniedziałek opowiedzieli się za nowymi sankcjami wobec działań Baszara el-Asada. Chodzi o ataki z użyciem broni chemicznej. Ministrowie rozmawiali też o relacjach z Rosją, która aktywnie wspiera syryjski konflikt. Z doniesień medialnych wynika, że żaden z krajów członkowskich nie wnioskował o nowe sankcje wobec Rosji. Pewne jednak jest, że restrykcje wobec Federacji Rosyjskiej przygotowują Stany Zjednoczone. Mają one dotknąć firmy powiązane z użyciem broni chemicznej w Syrii. W odpowiedzi rosyjski parlament 15 maja zajmie się ustawą o kontrsankcjach wobec USA. Europoseł dr Zbigniew Kuźmiuk ocenia, że w obecnej sytuacji to właśnie amerykańskie działania mają szansę na złagodzenie agresywnych działań Rosji.
Wszystko wskazuje na to, że jeżeli ktoś może Rosję przywołać do porządku, no to mogą to zrobić Stany Zjednoczone i one krok po kroku kolejnymi sankcjami, które przez Rosję do tej pory były bagatelizowane, ale te ostatnie no jednak znacząco wpłynęły na uderzające w tych oligarchów skupionych wokół prezydenta Putina. Zdecydowanie uderzyły w gospodarkę rosyjską. Z tego, co wiemy już do tej pory, aktywa aktywa tych największych rosyjskich firm potaniały o kilkanaście miliardów dolarów. Tylko ten rodzaj właśnie postępowania może ostatecznie doprowadzić do tego, że Rosja będzie powoli rezygnowała ze swoich agresywnych zamiarów.
Sytuacja rosyjskiego konfliktu zaostrzyła się po ostatnim ataku z użyciem broni chemicznej na Dumę we wschodniej Gucie. Zginęło tam ponad 60 osób. W odpowiedzi USA, Francja i Wielka Brytania przeprowadziły w sobotę serię ataków na potencjał chemiczny Baszara el-Asada i ośrodek naukowo-badawczy w Damaszku. Sytuacji w Syrii poświęcona będzie też konferencja pod wspólnym przewodnictwem Unii Europejskiej i ONZ 24 i 25 kwietnia w Brukseli. W Madrycie rozpoczęła się wiosenna sesja plenarna Episkopatu Hiszpanii. Obrady, które potrwają do najbliższego piątku, otworzył kardynał Ricardo Blasquez.
Październikowy synod biskupów o młodzieży, brak powołań i proces synodalny w kościele to główne tematy wystąpienia kardynała Blasqueza. Młodzi ludzie mówią często, że nie są słuchani. Być może nawet nie stawia się im pytań w klimacie wzajemnego szacunku. Usiłujemy ewangelizować, nie biorąc pod uwagę tego, do kogo się kierujemy, powiedział przewodniczący episkopatu. Z młodzieżą należy dialogować, słuchać jej, unikać paternalizmu, być blisko. Jeśli kilkadziesiąt lat temu obfitość powołań do kapłaństwa była niezwykła, to w tej chwili niezwykły jest ich brak, powiedział kardynał Blasquez, odnosząc się do spadku powołań. Konsekwencje tego braku, który jest poważny i trwa już długo, są widoczne. Spadek liczby kapłanów i coraz wyższa średnia wieku. Przestrzegł przed rozwiązaniami improwizowanymi i niebezpiecznymi skrótami, aby wyjść z trudnej sytuacji. Należy odkryć przyczyny obecnego stanu rzeczy. Czy jest to kryzys powołań do posługi kapłańskiej, do życia zakonnego, do małżeństwa chrześcijańskiego, czy raczej mamy do czynienia z kryzysem inicjacji chrześcijańskiej, pytał kardynał Blasquez w swoim wystąpieniu. Jednostki duszpasterskie, import kapłanów z innych krajów, czy powierzanie świeckim pewnych zadań są rozwiązaniami tymczasowymi. Nie możemy poddać się rezygnacji i administrować jedynie brak. Nasze pytanie jest następujące. Jak stworzyć warunki, aby powołanie zostało usłyszane i przyjęte? Musimy powiedzieć sobie jasno, Kościół w Hiszpanii potrzebuje powołań do kapłaństwa, podkreślił przewodniczący episkopatu. Ostatnią część swojego wystąpienia kardynał Blasquez poświęcił procesowi kolegialności w Kościele. Jego zdaniem należy dokładniej wyjaśnić rolę i miejsce konferencji episkopatów. Kardynał Blasquez wyraził też radość z bliskiej już kanonizacji papieża Pawła VI.
Z Madrytu relacjonował ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.